Witam Państwa po przerwie. Wracamy do rozmowy o dawnych, historycznych nekropoliach. Chcę powiedzieć w tej części naszego programu o tych istniejących, przepięknych, starych, wciąż funkcjonujących cmentarzach, ale jeszcze dorzucę jedno miejsce związane z pochówkami w dawnym Poznaniu. To są podziemia nieistniejącej już dzisiaj kolegiaty najwyższego kościoła w tamtym czasie w centrum Poznania. Jakiś czas temu mieliśmy bardzo ciekawą wystawę poświęconą wykopaliskom wydobytym w czasie prac w tamtym miejscu na placu kolegiackim, ale chowani tam w podziemiach nieistniejącego dzisiaj kościoła, chowani tam byli dostojnicy Poznania, prawda? To takie miejsce, które też warto mieć w pamięci.
Na pewno był tam pochowany znakomity lekarz, znany wszystkim, nie tylko poznaniakom, ale i Polakom, Józef Struś. Z tej kolegiaty wspaniałej właściwie niewiele zostało, bardzo niewiele. I tylko dzięki żmudnym pracom archeologów możemy w jakim stopniu sobie wyobrazić, jaka to była wspaniała budowla i jakie kryła groby zasłużonych, ważnych postaci Poznania.
No przede wszystkim właśnie Józef Struś, burmistrz Poznania, zasłużony lekarz, bohater wielu opowieści, legend, anegdot. Postać, która już za życia zaklepała sobie, jeżeli tak można powiedzieć, miejsce pochówku właśnie w kolegiacie i jemu na to wyjątkowo pozwolono. Takich postaci tam było więcej. Oczywiście, że te sprawy można rozstrzygnąć dopiero wtedy, jeżeli w czasie badań archeologicznych dokonujemy odkrywek, znajdujemy szkielety, pochówki, artefakty, które były związane z tymi pochówkami. Wtedy można wnioskować, kto to był, ewentualnie jaką pozycję w mieście zajmował.
No tam byli pochowani tylko ci najznakomitsi poznaniacy.
Patrycjusze. Przeważnie patrycjusze. Patrycjusze i dobrze sytuowani mieszczanie, ewentualnie osoby, które w mieście rzeczywiście coś znaczyły.
Przenieśmy się kilkaset metrów dalej do innej świątyni, jakże ważnej, to Katedra Poznańska na Ostrowie Tłumskim i największa nekropolia piastowska w naszym kraju. Z tym, że co do tych najstarszych nagrobków Mieszko I, Bolesław Chrobry, nie mamy pewności, czy to rzeczywiście są ich szczątki, no bo był najazd Brzetysława i różne zawirowania historyczne. Ale niemniej jest to bardzo ważne miejsce związane z
I z całą pewnością jest to nekropolia pierwszych władców Polski.
I przy okazji arcybiskupów, ale zacznijmy może od piastów, no bo przecież ci piastów. Najwięksi.
Tak. No, Mieszko I, Bolesław Chrobry, zresztą oni mieszkali, ten drugi się urodził zresztą, tak, w Palacjum na Ostrowie Tumskim. Potem naturalno kolei rzeczy z tego swojego domu po zakończeniu swojej ziemskiej drogi byli pochowani w Katedrze Poznańskiej, nie tylko ze względu na to, że kim byli, tylko jaką pozycję zajmowali w państwie. I stąd, jeżeli przechodzimy przez Katedrę Poznańską, popatrzymy na posadzkę.
I to jest bardzo dobry pomysł.
Tak, świetny pomysł był z imionami władców, którzy tam byli pochowani. No, historyk z kolei jeszcze będzie nerwowo spoglądał w prawo w kierunku Kaplicy Królewskiej, bo wie, że tam w podziemiach tej kaplicy na pewno spoczywa Przemysł II wspólnie z żoną. Ponieważ nie udało się załatwić sprawy wykopalisk, dotarcie do szczątków księcia, ale powstało wtedy wspaniałe epitafium Dłuta Mariana Koniecznego, który jest po prawej stronie kaplicy. Także no, wyrównano jakby tę sprawę, chociaż do pewnego stopnia można czuć niedosyt. Chociaż czy w pełni etyczne jest niepokojenie zmarłego króla? Też sprawa do dyskusji.
Z nekropolii piastowskiej udajemy się teraz do pierwszego z cmentarzy, które chcemy omówić, tych istniejących, czyli wzgórze świętego Wojciecha i cmentarz zasłużonych Wielkopolan i przy okazji krypta zasłużonych. To są dwa ważne miejsca, tak naprawdę połączone ze sobą tematycznie, ale
bardzo piękne, prawda? Przy okazji to możemy powiedzieć,
piękna nekropolia na wzgórzu, ta górka jest tam bardzo, bardzo widoczna. No i krypta, takie specyficzne dość miejsce, trochę zamknięte też, trochę niedostępne, ale wiem, że jest jakiś pomysł przy okazji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, żeby bardziej ją udostępnić.
No, ta krypta początek swój miała w przenosinach uroczystych prochów znakomitego lekarza i społecznika Karola Marcinkowskiego.
Czerwiec 1933 roku.
Właśnie, tak? Wielka manifestacja Poznania, no i wielka zasługa księdza, który wpadł na ten pomysł i tam właśnie ciało znakomitego lekarza i społecznika zostało pochowane.
A w październiku kontynuacja, bo pułkownik Andrzej Niegolewski, Józef Wybicki i generał Antoni Amilkar Kosiński. Te trzy trumny zostały uroczyście w październiku 1923 roku przeniesione do kaplicy w kościele świętego Wojciecha w Poznaniu. Był plan, żeby nekropolię jeszcze rozszerzyć, jeszcze dodać. Skończyło się na epitafiach, które zostały na ścianie kaplicy umieszczone. W związku z tym trzeba to pojęcie skałki poznańskiej traktować z pewnym dystansem, bo to jest z jednej strony próba na siłę porównania się ze skałką krakowską, chociaż inni ludzie tam są pochowani w innym okresie i inna była ranga, ale też nie udało się w okresie międzywojennym doprowadzić koncepcję poznańskiej skałki do końca i dopiero po II wojnie światowej zaczęły się tam pojawiać trumny, urny, zaczęły się pojawiać miejsca upamiętnienia osób, szczególnie z kręgów muzycznych i wojskowych. Plus oczywiście wielki podróżnik Paweł Edmund Strzelec.
Ale to niedawno został tam...
Stosunkowo niedawno.
Przeniesione
niedawno
zostały
były wielkie
jego,
obchody rocznicowe związane
jego
z...
prochy. Tak. No ale możemy też powiedzieć o Feliksie Nowowiejskim, prawda?
1946 rok, wspaniały pogrzeb w styczniu.
Powiedzmy też o tym, że co roku właśnie tam, na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, zaczynają się tak naprawdę uroczystości związane z powstaniem wielkopolskim, bo przecież dowódca tam spoczywa.
Przenosimy się
na drugą stronę.
Ja łączę te dwa miejsca.
Świętego Wojciecha na drugą stronę. I tam, gdzie cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, dawny cmentarz Farny, prawda?
Dawny cmentarz Farny, tak. Z tym, że status dzisiejszego cmentarza Zasłużonych Wielkopolan zmieniał się w miarę dziesięcioleci, bo najpierw to był zwykły cmentarz parafialny, potem cmentarz kościelny, potem stopniowo zaczęto przenosić na ten cmentarz szczątki Zasłużonych wybitnych Wielkopolan i dopiero moim skromnym zdaniem od jakichś kilkudziesięciu lat można mówić o jakimś sprecyzowanym miejscu pochówku ludzi o określonych zasługach.
I to jest jeszcze, chciałabym podkreślić, wielka zasługa Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, bo teren ten był zupełnie zaniedbany i trzeba było sporo wysiłku, żeby tak było, jak jest dzisiaj.
To w znaczy, jakim okresie, w którym okresie, pani Grażyno, był zaniedbany? Bo przecież my pamiętamy w ostatnich latach, że tam wszystko...
Nie, to od lat 60. Dopiero jest taka duża presja społeczna, no i oczywiście władze się do tego włączyły, przyczyniły się do tego, że ten cmentarz ma teraz naprawdę ważną rangę.
Dużo uroczystości się tam odbywa.
Dużo uroczystości i dużo znakomitych osób jest tam pochowanych. Ja już nie mówię o naszych prezydentach, tych jak symboliczny grób Hipolita Cegielskiego, potem oczywiście naszych już współczesnych, Stanisław Mikołajczyk, piękny, taki monumentalny
tak,
pomnik.
Tak, bardzo duży pomnik. Mhm.
No i na przykład też Jarogniew Drwęski, prezydent Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek.
Chociaż pochowany jest gdzie indziej na jednym cmentarzu, ale to jest piękny pomnik, przy czym charakterystyczny sposób ulokowany. Mianowicie patrząc na pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, jednocześnie patrzymy na grobowiec Jarogniewa Drwęskiego. Widać ciągłość myśli, ciągłość idei i ciągłość realizacji.
Bardzo blisko tego cmentarza jest Cytadela i cały zespół cmentarzy tak naprawdę, bo tam jest kilka różnych. No ale tutaj historia jest już bardziej dramatyczna, bo ilekroć tam przechodzę przez Cytadelę i widzę młodych chłopaków pochowanych, 20-kilkuletnich chociażby Anglików, no to straszna historia, prawda, dla
cmentarz
tych rodzin chociażby.
Tak. Cmentarz wspólnoty brytyjskiej z charakterystycznym
też bardzo
krzyżem.
Piękny.
A poza tym te chłopaki, o których wspominasz, to często są żołnierze także Armii Wielkopolskiej, powstańcy wielkopolscy. Nasi żołnierze z dwudziestolecia międzywojennego, którzy oddawali życie w różnych okolicznościach, no i żołnierze Armii Czerwonej, którzy zginęli tu w 1945 roku.
No to jest miejsce, które na pewno powinniśmy odwiedzać. Są tam przecież też pochowani członkowie, którzy razem z Franciszkiem Witaszkiem walczyli tutaj z Niemcami i zostali potem tam pochowani. Tam są też groby uczestników Poznańskiego Czerwca. Jest wiele miejsc, które naprawdę powinniśmy odwiedzać i przypominać sobie tych ludzi, którzy swoją działalnością zapłacili najwyższą cenę.
Idąc tamtędy przez te alejki cmentarne, patrząc na prawo, lewo, na tablicę, człowiek czuje się tak psychicznie malutki przy zasługach tych ludzi i przy tym, jak należy ich traktować i wspominać.
A czy zauważyliście większe grupy poznaniaków, które przychodzą na Cytadelę?
Tylko w okresie przed 1 listopada na porządkowanie grobów. Jest taka akcja rokrocznie organizowana przez stowarzyszenia różne.
No nieraz jeszcze grupy święto szkolne. Wojska Polskiego.
Grupy szkolne.
I grupy szkolne. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby młodych ludzi tam zaprowadzać i opowiadać im przy okazji o historii, bo to chyba jest najlepsze miejsce i najlepiej wtedy te wiadomości wchodzą do głowy, bo jest jeszcze kwestia przeżycia. Widząc grób, jednak inaczej się patrzy i na tych ludzi, i na historię naszą.
Uświadomienie sobie, że ten chłopak zginął tutaj, mając 20 lat na przykład.
I sposób przekazu informacji o tych ludziach, którzy tam są pochowani. To jest bardzo ważne.
Po przerwie wrócimy do rozmowy z Grażyną Wrońską i Markiem Rezlerem. Udamy się między innymi na cmentarz Jerzycki. Wracamy po piosence.